Otwórzmy, jeśli macie Biblię, otwórzmy ten fragment. Trzecia Księga Mojżeszowa, strona 132, od pierwszego wiersza. I przemówił Pan do Mojżesza, mów do całego zboru synów izraelskich, powiedz im, świętymi bądźcie, bo ja jest święty, Pan Bóg wasz. Niechaj każdy czci swoją matkę i swego ojca. Przestrzegajcie też moich sabatów. Ja Pan jestem Bogiem waszym. Nie zwracajcie się do bałwanów i nie sporządzajcie sobie bogów odlewanych z metalu. Ja Pan jestem Bogiem waszym. A gdy składać będziecie Panu ofiarę pojednania, ofiarujcie ją tak, aby zyskać upodobanie. Będzie ona spożywana w dniu waszej ofiary i nazajutrz. A co pozostanie do trzeciego dnia, będzie spalone w ogniu. Jeżeli by spożywano ją trzeciego dnia, będzie nieczysta, nie zyska upodobania. Ten, kto ją spożyje, stanie się winnym, gdyż zbezcześcił świętość Pana i wytracony będzie ze swego ludu. A gdy będziecie żąć zboże waszej ziemi, nie będziesz żął do samego skraju swego pola i nie będziesz zbierał pokłosia po swoim żniwie. Także swojej winnicy nie obieraj doszczętnie i nie zbieraj winogron pozostałych po winobraniu. Pozostaw je dla ubogiego i dla obcego przybysza. Ja, Pan, jestem Bogiem twoim. Nie będziecie kradli i nie będziecie się zapierali i nie będziecie okłamywali jeden drugiego. Nie będziecie fałszywie przysięgali na moje imię i nie będziesz znieważał imienia Boga swego, jam jest Pan. Nie będziesz uciskał swego bliźniego i nie będziesz go obdzierał. Nie będziesz zatrzymywał u siebie przez noc do rana zapłaty najemnika. Nie będziesz złorzeczył głuchemu, a przed ślepym nie będziesz kładł przeszkody, ale będziesz się bał Boga swojego, jam jest Pan. Nie będziecie czynić krzywdy w sądzie. Nie będziesz dawał pierwszeństwa biedakowi, ale też nie będziesz miał względów dla bogatego. Sprawiedliwie sądzić będziesz bliźniego swego. Nie będziesz szerzył oszczerstw wśród ludu swego. I nie będziesz nastawał na życie swego bliźniego, jam jest Pan. Nie będziesz chował w sercu swoim nienawiści do brata swego. Będziesz gorliwie upominał bliźniego swego, abyś nie ponosił za niego grzechu. Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów ludu twego, lecz będziesz miłował bliźniego jak samego siebie. Jam jest Pan. Zwróćcie uwagę, na początku Bóg mówi, będziecie świętymi, a później Pan Bóg mówi, określa różnego rodzaju dziedziny, jak mają się zachować, aby ta świętość była w ich życiu, aby to uświęcenie było. Ich relacje z rodzicami, jak mają traktować swoich rodziców, jak mają zachować się składając ofiary, że mają unikać bałwochwalstwa i tak dalej. W innych miejscach jest powiedziane, że nie wolno im wróżyć, czarować, ani zajmować się różnego tego rodzaju rzeczami, bo są świętym Bożym ludem. Tak więc powinni zachować się w czystości. Kolejna dziedzina. Kolejna rzecz, na którą możemy zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o uświęcenie, to jest umysł. W tym pierwszym liście Piotra, jeżeli zwróciliśmy uwagę, apostoł Piotr pisze na samym początku, zanim mówi o postępowaniu, w 13 wierszu mówi, okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję w łasce. Okiełzać umysł, inaczej Bóg wzywa nas do uświęcenia i do świętości w naszych myślach, w naszych umysłach. To jest ważne to, co, o czym i jak myśli człowiek wierzący. Bracia i siostry, bo może jeszcze usta nie wypowiedziały, może jeszcze nie zadziałałeś i nie zareagowałeś, ale twój umysł już jest skażony, już jest czymś nieczystym zajęty. Dlatego Pismo Święte, Nowy Testament mówi nam, myślcie o tym, co czyste, co miłe, co przyjemne Bogu. W liście do Filipian, 4 rozdziale, wierszu 8. Myśl o tym, co jest miłe, co przyjemne Bogu. W innym fragmencie jest napisane o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Apostoł Paweł dał nam taką radę i też pokazał nam, że jako wierzący ludzie mamy możliwość nasz umysł utrzymać w czujności i w czystości. W drugim liście do Koryntian, w 10 rozdziale, od 3 do 6 wiersza, mówi, abyśmy wszelką myśl poddawali pod posłuszeństwo Jezusa Chrystusa. I mówi, że mamy oręż duchowy. Oto człowiek odrodzony, człowiek wierzący, Boże dziecko, ma możliwość poddawać wszelką myśl pod posłuszeństwo, pod autorytet Bożego Słowa. Jeżeli oczywiście chcesz zachować swoje życie w świętości. Jeżeli chcę, aby moje życie było czyste i święte. Moi drodzy, kolejna rzecz, na którą Słowo Boże nam zwraca uwagę w tym kontekście uświęcenia. W tym 12 rozdziale, który czytaliśmy w tym fragmencie, który rozważamy, jest napisane: baczcie, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Gorzki korzeń. Oto mam dbać o uświęcenie swojego wnętrza, swojego serca, pilnując swojego serca, aby w moim wnętrzu nie zagnieździła się, nie zadomowiła się gorycz, zgorzknienie. Bracia i siostry, jesteśmy ranieni przez ludzi. Sami ranimy i sami bywamy ranieni. I gdzieś tam w nas czasami, kiedy jesteśmy mocno zranieni, ciągle gdzieś to w naszym wnętrzu jest, tkwi. I rozpamiętujemy to. I mówimy, jak mogła coś takiego zrobić, coś takiego powiedzieć, tak się zachować. I gdzieś to w nas tam się jątrzy, gdzieś to jest. I w pewnych momentach nawet nie zdajemy sobie sprawy, przy różnych nieoczekiwanych sytuacjach wybuchamy, to z nas się wylewa, ta gorycz płynie. To jest straszna duchowa choroba. Ona zanieczyszcza. Zanieczyszcza nas, ale też zanieczyszcza innych, bo my zaczynamy wtedy w wyniku tego zgorzknienia, tego rozżalenia, tej goryczy, zaczynamy źle mówić o innych. A przyjaciel tego, który zrobił nam źle, staje się naszym nieprzyjacielem. Rozumiecie to? Przeżywaliście to? Doświadczaliście tego? Myślę, że tak. I nagle ten krąg ludzi nam nieprzychylnych, czy ludzi, których za bardzo nie chcielibyśmy się witać, jest coraz większy z powodu zgorzknienia, które w nas jest. Jakie jest lekarstwo, aby mógł moje życie trzymać w uświęceniu, moje serce, moje to miejsce, w którym na tronie ma być Chrystus. Jakie jest wyjście z tej sytuacji? Bracia i siostry, czasami ludzie będą nas przepraszać, czasami zrobią to szczerze, czasami zrobią to nieszczerze, a czasami nas w ogóle nie przeproszą. A ja będę zgorzkniały, coraz bardziej zamknięty w sobie i będę mówił, nie opłaca się już więcej do ludzi wychodzić, nie opłaca się przed nimi otwierać, nie opłaca się z nimi mieć relacji. Bo ktoś nas kiedyś zawiódł, zranił, skrzywdził nas. I to rośnie. Rośnie. Co Boże Słowo o tym mówi? Gorzki korzeń, który co zrobi? Jeżeli ja się z tym nie rozprawię, on sprawi, że w pewnym momencie oddzieli mnie od łaski Pana Jezusa Chrystusa. Oddzieli mnie od Jego obecności i On, Duch Święty, odejdzie z mojego życia. Jakie jest wyjście? Wyjście jest tylko jedno. Przebaczyć w swoim wnętrzu. A nawet modlić się i błogosławić tych, którzy nas skrzywdzili. To jest jedyne lekarstwo na korzeń zgorzknienia, bo inaczej to zgorzknienie całkowicie zawładnie naszą istotą i zniszczy nasze życie. I nie znajdziemy pokoju, nie znajdziemy odpocznienia dla swojej duszy, nie znajdziemy rozwiązania dla swojego życia i Bóg przestanie być dla nas dobry i będziemy Go obwiniać i będziemy odwracać się i zarzucać Bogu niesprawiedliwość z powodu zgorzknienia w naszych sercach. Ale my mamy być jakim? Świętym ludem Bożym. Wiecie, kiedy czytałem ten 19 rozdział, tę końcówkę, tam jest napisane, nie będziesz chował urazy do swojego brata. Nie będziesz chował urazy do swojego brata. Czy nie jest to mocne? Panie Boże, pomóż nam. Pomóż nam, Panie Boże. Ale Bóg jest tak wielką miłością. Bóg jest tak dobry, że jest w stanie udzielić mi ze swojej miłości i uleczyć moje wnętrze, moje serce od tego zgorzknienia, poczucia krzywdy i urazy. Jest zwycięstwo w Bogu. Bóg pomoże Tobie i mnie, jeżeli zajmę właściwą postawę i zdecyduję się być wolny od tego zgorzknienia i urazy i błogosławić nawet tych, którzy mnie skrzywdzili. Amen. Pan mi dopomoże. Józef potrzebował tego. Pamiętacie Józefa w Egipcie? Sprzedanego przez własnych braci, skrzywdzonego, który przez 14 lat cierpiał. Nie było mu łatwo. Nie było mu łatwo przebaczyć. Nie było mu łatwo zapomnieć. On, ja jestem przekonany, przez lata wołał: Boże, pomóż mi. Pomóż mi, żebym ja nie zniszczył, nie pozwolił tej urazie, temu zawodowi, co zrobili ze mną właśnie bracia. Nie pozwól mi zginąć i utracić Twoje oblicze w moim życiu. Dlatego, kiedy urodził się jego pierwszy syn, pamiętacie, jak go nazwał? Nazwał go Manases, a imię Manases znaczy: Bóg pozwolił mi zapomnieć. Bóg pozwolił mi zapomnieć. 14-15 lat od sprzedaży, kiedy urodził mu się Manases, jego serce było zranione. On w tym wszystkim był zwycięzcą. I kiedy urodził mu się syn, na chwałę Bogu i na zwycięstwo, które odniósł w swoim wnętrzu, nadał swojemu synowi imię Manases. Bóg pozwolił mi zapomnieć. Halleluja. Dążcie do uświęcenia. Dążcie do uświęcenia. Nie jest to proste, nie jest to łatwe. Ryby śnięte, martwe, płyną z prądem i nic im już nie pomoże. Ale ty i ja płyniemy pod prąd. Pod prąd tego, co jest w tym świecie, poglądów i zachowań ludzi. Bóg mówi: płyń pod prąd, a ja dam ci moc. Ja jestem z tobą. A więc wolny, uświęcenie w głębi swojego serca, w głębi swojego wnętrza. Kolejna dziedzina, już ostatnia, którą chcę wspomnieć i zakończę. Uświęcenie, które dotyczy naszej moralności. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli, jak bardzo mocno Pismo Święte zwraca uwagę na uświęcenie w życiu chrześcijanina, Bożego dziecka. W tej kwestii otwórzmy pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział. Tesaloniczan, 4 rozdział. Czytajmy od 3 wiersza. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i poszanowaniu. Nie z namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga. Aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. To też kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje Ducha swego świętego. Oto chrześcijanin, Boże dziecko, powinien dbać o to, aby zachować swoje życie, swoje ciało, swój umysł wolne od wszelkiego grzechu, cudzołóstwa i wszeteczeństwa. Aby nie ulegał pożądliwości i żądzy. Pozwólcie, że przeczytam to wam w najnowszym polskim tłumaczeniu. Żyjcie coraz ściślej według tego wzoru. Bóg chce, byście byli święci i czyści, byście unikali wszelkiej rozwiązłości, aby każdy z was, aż do wstąpienia w związek małżeński, pozostał święty i zachował szacunek dla samego siebie, a nie ulegał pożądliwości jak poganie, którzy nie znają Boga i Jego wymagań. Wolą Boga jest również, abyście nigdy nie dopuszczali się zdrady małżeńskiej. Pan będzie surowo za to karał, ponieważ powołał nas nie do ulegania żądzy i nieczystym myślom, ale do świętości i czystości. Jeśli ktoś nie chce kierować się tymi zasadami, odrzuca prawa ustanowione nie przez człowieka, ale przez Boga, od którego otrzymujecie Ducha Świętego. Moi drodzy, a więc Słowo Boże tutaj wyraźnie mówi. Chrześcijanin, Boże dziecko, ten, który chce iść za Bogiem, musi być czysty w tej dziedzinie relacji między mężczyzną i kobietą. Musi zachować siebie czystym i świętym. W liście do Efezjan w 5 rozdziale, w wierszu 3, takie podsumowanie jest, że to, co chrześcijanin ma zewlekać, a to, co oblekać, na końcu jest powiedziane, aby zewlec te wszystkie złe rzeczy, a oblec się w miłość, współczucie, dobroć i tak dalej. I tak jest to podsumowane. Jak przystoi święty. Jak przystoi święty. Moi drodzy, tu jest powiedziane także w tym fragmencie listu do Tesaloniczan, aby nikt nie dopuszczał się do wykroczenia wobec swojego brata i nie oszukiwał swojego brata. To znaczy, wiecie, kiedy dajemy słowo jeden drugiemu, coś obiecujemy, coś komuś pożyczamy albo od kogoś pożyczamy, nie wolno nam oszukiwać jeden drugiego i powiedzieć sobie, a to było tylko słowo, ja tylko tak sobie powiedziałem. Bo Bóg nigdy w ten sposób słowa nie traktuje. U Boga tak, jest tak, nie, jest nie. Nie ma tak i nie. Jeżeli chrześcijanin coś pożyczył, czy komuś pożyczył, ma prawo oczekiwać zwrotu. A ten, który pożyczył, powinien oddać. I nie mówić, on jest bratem, siostrą i wszystko jest w porządku. W rodzinie zostało. A słuchajcie, znam takie przypadki. Jeden człowiek tam na naszym terenie popożyczał pieniądze, nie wiem ile, a później, kiedy się modlił, powiedział, Pan mi to powiedział, że to taki mam dar od tych ludzi i nie muszę oddawać. Muszę wam powiedzieć, ten człowiek jest zwiedziony. Ten człowiek zachowuje się w sposób bezbożny. Jest zwiedzionym człowiekiem i nie dość, że jest zwiedziony, to jeszcze Pana w to, w swoją nieczystość, w swoją niesolidność Pana jeszcze w to wciąga. A my mamy być jacy? Święci. Słuchajcie, święty to nie taki z aureolą nad głową, zamknięty gdzieś tam w klasztorze, na pustyni. Tak jak słupnik przez większość swojego życia na szczycie słupu zamieszkał i tam przebywał i to znaczy, że jest święty. Nie, on tak samo tam przeżywał pokuszenia jak każdy inny człowiek. Święty to jest ten, który żyje normalnie, codziennie. Zmaga się ze swoimi różnymi sytuacjami, ale zmaga się w taki sposób, aby zawsze być czysty, uczciwy i podobać się Bogu i podobać się, być przyjemny ludziom. Tak jest napisane? A wtedy Pan będzie uwielbiony. Pan będzie wywyższony. Czy to jest tak ważne? Tak ważne, bo jest napisane bez uświęcenia. Nie ujrzymy Pana. A ty i ja, my tutaj zgromadzeni, chcemy oglądać Pana. I powstańmy, bracia i siostry, aby się modlić. I może jest coś w twoim życiu, co wiesz, że jest nieczyste. Coś, co może oglądasz, czemu się przypatrujesz. Coś, co może masz. Jest czas, aby zrobić z tym porządek. Nie rozczulaj się nad tym, ale zrób z tym porządek. A jeżeli kogoś skrzywdziłeś, przeproś. A jeżeli coś, jesteś do czegoś zobowiązany, wykonaj to zobowiązanie. Dlatego, że Bóg patrząc na ciebie, mówiąc do ciebie, mówi, mój święty, tego, którego odkupiłem i którego uczyniłem świętym.